drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Wróciliśmy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Dąbrowie koło Pniew, aby kontynuować naszą pasjonującą opowieść o niezwykłym działaniu drzew, o niezwykłych zdolnościach też tych drzew. Z panem Michałem Itczakiem z Nadleśnictwa Pniewy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Stoimy już przy Cisie Pospolitym. Ciekawe drzewo, ciekawy krzew. Co to właściwie jest?
No wygląda na pierwszy rzut oka, że to jest krzew. No jest to drzewo. Tutaj jeszcze jest to drzewo małe i wydaje się na pierwszy rzut oka, że to faktycznie jest krzew. A to jest drzewo i co ciekawe, jest to gatunek, który jest bardzo, bardzo długowieczny. Najstarszy cis, który rośnie w Polsce, ma bodajże 1300 lat.
Czyli jest starszy od najstarszych dębów.
Tak, dęby są przy nim młodzieniaszkami. No i ma się dobrze, cały czas się ma dobrze. Jest to tak zwany cis henrykowski. Rośnie we wsi Henryków Lubański na Dolnym Śląsku. I co ciekawe, nie rośnie w lesie, tylko przy domu. Bardzo ciekawe drzewo, które warto znać z tego względu, że odegrało w naszej historii, nie tylko naszej, dosyć ważną rolę. Mało kto wie, że cis jest bardzo toksycznym drzewem. Już 50 gram igieł zjedzonych z cisa może spowodować śmierć człowieka.
50 gramów to ile by tych igiełek było, proszę pana?
A nie, musiałbym zważyć.
Przypis. Podczas rozmowy nagrywanej w lesie dziwnym trafem nie mieliśmy ze sobą wagi. Dlatego na zadane przez siebie samego pytanie odpowiedziałem sobie sam, już po powrocie z lasu. Własnoręcznie i własnoocznie sprawdziłem, że 50 gramów igieł cisa wypełnia zwykły kubek do herbaty o pojemności 200 ml. Musiałem nieco tylko te igły w kubeczku ugnieść palcami. Dodam, że były wśród tych igieł także świeże, tegoroczne, jasnozielone, miękkie igiełki, a więc pewno też i lżejsze. Pomiar mój tak bym podsumował. 50 gramów igieł cisa to mało i dużo zarazem. Na pewno zbyt dużo, by taką porcję igieł wpałaszować przez pomyłkę. Dajmy na to. Wracamy do Michała Itczaka pod drzewo cisowe rosnące w leśnym ogrodzie w Dąbrowie koło Pniew.
W każdej części cisa mamy substancje toksyczne. W każdym razie wiem jedno. W historii naszej, zwłaszcza za czasów piastowskich, trucizna robiona z cisów była bardzo popularnym sposobem na rozwiązywanie problemów politycznych, finansowych, towarzyskich. Po prostu dodawano je na ucztach do piwa i jakiś niewygodny książę w ten sposób kończył swoją karierę polityczną. Natomiast jest jedna część tego cisa, która jest jadalna. W czasie owocowania pojawiają się na nim takie czerwone kuleczki. W środku jest nasionko, ono też jest trujące, natomiast ta otoczka czerwona jest jadalna, jest słodka, jest bardzo smaczna. Osobiście bardzo lubię, tylko trzeba uważać.
Jada pan.
Tak, bardzo chętnie.
Ja widziałem, że ptaki to lubią.
Tak, mają krótki układ pokarmowy, strawią otoczkę, a ziarenko drugą stroną wylatuje i w ten sposób sadzą nowe cisy w lesie.
A same nie zdążą się nawet otruć.
A same nie zdążą się otruć.
Jakże ważny tutaj jest sprawny jednak układ pokarmowy.
Dokładnie.
Przypis. Cis to fascynująca roślina. Jak państwo słyszą, może on człowieka zabić za pomocą silnej trucizny, ale cis człowieka również leczy. Wspiera go w walce z chorobami nowotworowymi. Z cisu pozyskuje się substancje do produkcji leków antyrakowych. No ale żeby nie było zbyt kolorowo, to stojąc pod cisem w Dąbrowie, odnotujmy znowuż zabójczą moc cisu. Nie, nie, tym razem nie będzie już o truciźnie.
Inne zastosowanie cisa, bardzo ważne w kontekście historycznym, to jest takie, że robiono z nich broń, a dokładnie łuki. Cis rośnie bardzo, bardzo długo i bardzo, bardzo powoli przybiera na masie. Te słoje drewna wewnątrz pnia odkładają się bardzo, bardzo powoli, są bardzo cieniuteńkie. Przez to struktura drewna cisowego przypomina dzisiejsze materiały kompozytowe. Był bardzo giętki i bardzo wytrzymały. Przez to robiono z niego doskonałe łuki. Robin Hood, jak czytamy powieść o Robin Hoodzie, miał łuk cisowy. armia angielska w czasach średniowiecznych miała całe oddziały łuczników, którzy mieli długie łuki z cisa. I w Polsce też robiono z cisa łuki, to był najlepszy materiał na łuki. I w pewnym momencie cis był tak mocno eksploatowany na broń, że zaczynało go brakować. I ówcześni możnowładcy książęta nawet wprowadzali zakazy pozyskiwania cisu.
Przypis. Tak też postąpił w 1423 roku. W 1423, powtórzę, król Władysław Jagiełło, który zapisem w statucie warckim ograniczył wycinkę tego drzewa. W ten sposób cis pospolity stał się pierwszą w dziejach Polski rośliną objętą prawną ochroną. Zapis ten miał zapobiec eksportowi drewna cisowego do Anglii, Niderlandów i państwa zakonu krzyżackiego. To tam właśnie cisowe drewno mocno wykorzystywano do wytwarzania łuków i kusz. A brzmiał ten jagielloński zapis prawny tak, cytuję. Jeśli kto wszedł w las i drzewa, które znajdują się być wielkiej ceny, jako jest cis i jemu podobne, porąbał, wtedy może być przez pana albo dziedzica pojmany. Z panem Michałem zostawiamy już drzewo cisowe w ogrodzie leśnym w Dąbrowie i idziemy pod kolejne, które nas szczególnie będzie interesować.
Drzwi do lasu.
Mamy tutaj świerk, zwykły pospolity świerk, który zmienia się w okresie bożonarodzeniowym w choinkę. Ten jeszcze jest też nieduży.
Poczochrałem o igliwie mikrofonik.
No właśnie, teraz są te igiełki takie mięciutkie, świeżutkie, bardzo bujny kolor. I w tych igłach tkwi tajemnica jego leczniczych właściwości.
Ma takowe?
Tak. Otóż mało kto o tym wie i słyszał, ale kiedyś używano igieł świerkowych do leczenia choroby, która w Europie była uważana za nieuleczalną. Choroby marynarzy, czyli szkorbut. Gdy marynarze wypływali w dalekie rejsy, długotrwałe i przy ubogiej diecie, zapadali na szkorbut. I uważano, że jest to choroba nieuleczalna. Leczyć zaczęli ze szkorbutu marynarzy Indianie Ameryki Północnej, którzy z tych igieł robili im herbatki, napary. I to pomagało, ponieważ te igły świerkowe zawierają dosyć duże ilości witaminy C. A to był klucz do leczenia z szkorbutu. Szkorbut powstawał w wyniku niedoborów witamin, głównie właśnie witaminy C. Później na statkach, na okrętach wożono namiętnie w beczkach kiszoną kapustę, która dostarczała tej witaminy C, ale jak leczyć szkorbut pokazali marynarzom Indianie Ameryki Północnej.
Niesamowite. Podróże kształcą, proszę Państwa.
Podróże kształcą. Świerk ma jeszcze inne zastosowanie, które mi się bardzo osobiście podoba. Mianowicie, gdy urośnie duży, piękny i wyniosły, ma odpowiednie właściwości, robi się z niego instrumenty muzyczne. Są ludzie, którzy potrafią takie drzewo znaleźć w lesie, takiego świerka. Chodzą po lesie z młoteczkiem, pukają i słuchają, czy on ma odpowiedni dźwięk. Nie wiem, co tam słyszą, ale potrafią rozpoznać po tym głosie, czy drzewo ma odpowiednią strukturę. I jeżeli takie drzewo znajdą, to jest ono bardzo delikatnie ścinane i obalane, żeby nie popękało. Drzewo to się wywozi z lasu w odpowiednich kawałkach. Ono jest sezonowane, czyli przez jakiś czas, rok, dwa, trzy lub dziesięć, gdzieś w jakimś magazynie w odpowiedniej temperaturze sobie leży, wysycha tak, żeby zniknęły w nim wszelkie naprężenia i żeby nie popękało z przesychania. A później trafia do lutnika, który robi z tego skrzypce, wiolonczele, kontrabasy, różne inne instrumenty. Świerk, jak jest odpowiedni, ma takie równomierne, ładne słoje, też się daje kształtować na cienkie deseczki, które dają odpowiedni rezonans. I to jest bardzo drogie drewno.
To coś niesamowitego. To trzeba mieć niesamowite zdolności, żeby w drzewie rosnącym w lesie usłyszeć już przyszły instrument. Niezwykłe.
Nieprawdopodobne.
I w tym zadziwieniu żegnamy Państwa. Z Michałem Itczakiem byliśmy w leśnym ogrodzie w Dąbrowie koło Pniew, a na kolejne uchylenie drzwi do lasu zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.